wtorek, godzina 19, audycja Kind of Jazz w Radiu Żak, na którą zapraszają dzisiaj
Szymon Stępnik
oraz Mateusz Golami. No tak, Szymon, może ty zaczniesz, bo mamy dzisiaj niestety przykrą wiadomość na początek.
Tak, myślałem, że ucieszysz się z tego powodu, że wróciłem tutaj po ciężkim czasie.
To jest dobra wiadomość.
To jest dobra wiadomość, ale niestety okazało się, że dzisiejszy dzień skrywa nie tylko pozytywne wibracje związane z moim powrotem do audycji, ale niestety ten dzień zapamiętamy przede wszystkim jako dzień, w którym umarł wybitny polski jazzman Jan Ptaszyn-Wróblewski.
Zgadza się. Wybitna postać polskiego jazzu. Właściwie można powiedzieć, że legenda, prawda? To słowo dosyć rzadko używamy w stosunku do nawet wybitnych ludzi, ale chyba w stosunku do Ptaszyna można tak powiedzieć.
Tak, wiesz, dla mnie Jan Ptaszyn-Wróblewski to no właściwie taka inspiracja, człowiek, dzięki któremu zainteresowałem się w ogóle muzyką jazzową. No wiesz, to był pamiętam, taki zimowy, niedzielny wieczór. Włączam sobie radio, tam sprzątam sobie pokój w gimnazjum, a tutaj pojawia się głos Ptaszyna i wiesz, po prostu zakochałem się od razu w tej muzyce, zakochałem się w jazzie i no nie wiem, no ja odczułam takie bardzo, bardzo mocne więzi z tym człowiekiem i bardzo przeżyłem tę jego śmierć.
No tak, wiem, że też byłeś fanem Trzech Kwadransów Jazzu i regularnie śledziłeś.
Oj tak.
Ja co prawda nie słuchałem tej audycji tak często, więc nie byłem z nią tak silnie związany, ale niewątpliwie bardzo cenię Ptaszyna z lat 70. i właśnie może zagramy.
Tak, tak.
Z tego okresu.
W hołdzie dla wybitnego polskiego artysty Pastuszek Stamp, Jan Ptaszyn-Wróblewski.
Tak jest, rok 78. Yeah.
Jan Ptaszyn Wróblewski w utworze Pastuszecz Stomp. Niestety zmarły dzisiejszego dnia, na zawsze pozostanie w naszych sercach. Rozmawialiśmy sobie też tutaj w kuluarach z Mateuszem i naprawdę docenialiśmy jego postać i bardzo przeżywamy dzisiejszy dzień. No, ale jak to mówią, życie toczy się dalej. Jest też cały czas masa świetnej muzyki, którą przedstawił nam mistrz Jan Ptaszyn Wróblewski. Między innymi jest to też płyta, o której Jan Ptaszyn Wróblewski też kiedyś mówił w swojej audycji i stamtąd ją znam. A Mateusz...
Powiedz, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo nie podejrzewałem, że Jan Ptaszyn Wróblewski też w takie rejony sięgnął.
Ale rzeczywiście, no jakby w audycji Ptaszyna była eksploracja różnych zakamarków jazzu. Nawet też muzyki Johna Zorna i Jarosława Bestera, bo dzisiaj o niej będziemy rozmawiać.
No właśnie, dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać o tego typu muzyce, czyli klezmerskim jazzie, właściwie... No tak, tak trzeba powiedzieć, że połączenie muzyki żydowskiej z jazzem, ale nie tylko, bo mamy też tam elementy muzyki poważnej, tak zwanej muzyki chamber jazzu, czyli takiego jazzu granego w małych zespołach, takich kwartetach, wzorem muzyki klasycznej. No i postanowiliśmy dzisiaj pogadać o płycie Sanatorium Under the Sign of the Hourglass z 2005 roku. To jest płyta zespołu, który się jeszcze wtedy nazywał Krakow Klezmer Band. a od 2007 roku nazywa się Bester Quartet. I tu jest taki problem, że nie wiadomo, jak tą płytę dzisiaj przepisać, prawda? Czy to jest płyta, tak jak wtedy się ten zespół nazywał, czy to jest płyta jednak Bester Quartet. Może mówmy Bester Quartet, bo tak się dzisiaj nazywa.
Tak, no w każdym razie na pewno tutaj wiodącą postacią jest Jarosław Bester, lider Bester Quartet, jak sama nazwa wskazuje. Oraz no, Kraków Klezmer Band w tamtym czasie.
Tak, i mamy w składzie tego zespołu Jarosława Bestera właśnie na akordeonie, Olega Dyjaka na akordeonie, klarnecie i perkusji, Wojciecha Fronta na kontrabasie, Jarosława Trybałę na skrzypcach oraz Grażynę Augustik jako wokalistkę taką wspierającą w dwóch utworach bodajże. Mhm. No i płyta jest też, to trzeba wspomnieć, wydana przez prestiżową wytwórnię Cadik Johna Zorna. I w ogóle kompozycje są Johna Zorna. No i płyta jest też hołdem złożonym Bruno Schulzowi, czyli to jest taki tak zwany tribute album.
Tak, aczkolwiek z tym się wiąże ciekawa historia, ponieważ tak naprawdę Jarosław Bester wziął te kompozycje Johna Zorna i przerobił je po swojemu, tak pododawał od siebie. Zresztą mówił, że trochę one stanowiły taki szkic dla jego późniejszych aranżacji. No i John Zorn był tak zachwycony tym, co zrobił Jarosław Bester, że właśnie to skojarzył z powieściami Bruno Schulza. Przez tą całą wielobarwność, wielowątkowość. No i stąd wzięła się nazwa tejże płyty.
No właśnie, to ciekawe, co mówisz. Jak ja jestem wielbicielem kontekstów około jazzowych, tutaj fajnie wprowadziłeś ten kontekst, no to może przejdźmy do muzyki.
Tak, posłuchajmy sobie i posłuchajmy, czy rzeczywiście też słyszymy te nawiązania do twórczości Schulza.
Tak, i pierwszym utworem będzie Adit Heim z tejże płyty. Thank you. No tak, i wracamy po takiej muzycznej przejażdżce utworu z utworem Adit Heim z Bester Quartet, Krakow Klezmer Band. No i właśnie, Szymon, pytanie do ciebie, jak się płyta podoba? Klasyczne pytanie.
Przyznaj szczerze, czekałeś 2 miesiące, żeby zadać to pytanie.
Tak, tak, nie mogłem się doczekać, aż w końcu to powiem znowu.
Ale płyta podobała mi się. Ale już ci mówię dlaczego. Przede wszystkim zacznijmy od kontekstu literackiego, czyli postaci Bruno Schulza. Wiesz, tak szczerze, czytałem tylko Sklepy cynamonowe. Nie miałem okazji przeczytać tego Sanatorium pod Klepsydrą. No i też nie pamiętam tak szczerze zbyt wiele z tej fabuły, ale wydaje mi się, że nie o fabułę w książkach Bruno Schulza chodziło. W książkach Bruno Schulza chodziło przede wszystkim o te środki stylistyczne, o to opowiadanie o różnych zapachach, o różnych barwach w taki nietypowy sposób. Pamiętam, że z postacią tego autora jest też związane takie pojęcie jak synestezja. Wiesz, czym jest synestezja?
Tak, słyszałem to tajemnicze pojęcie, które mówi o tym połączeniu zmysłów, prawda?
Tak, połączenie zmysłów.
To takie pomieszanie zmysłów.
Tak,
że odbierasz tak, że na przykład odbierasz, nie wiem, węchem dotyk, tak?
Mhm. Tak, tylko że to jest akurat, wiesz co, taka cienka granica pomiędzy byciem takim autorem, nazwijmy to, kurczę, szukam odpowiedniego słowa, jakbyś bohomazy robił. Bohomazy robił swoim słowem, swoim piórem, a pomiędzy artystą takim wybitnym, jakim był Bruno Schulz. Wiesz, łatwo jakby wpaść w taką pułapkę tego, że po prostu gadasz głupoty, gadasz bzdury. Ale Bruno Schulz zrobił to w taki umiejętny, wręcz artystyczny sposób. No i za to został oczywiście szanowanym autorem. Nie było bohomazu w jego twórczości, absolutnie.
Ale wiesz, ale tutaj trzeba ostrożnie, bo Bruno Schulz był też malarzem podobno i to całkiem niezłym, więc on miał sporo wspólnego też z bohomazami pewnie, chociaż nie twierdzimy, że tworzył bohomazy, ale na pewno był bardziej znany jako pisarz niż jako malarz.
No patrz, Matin, wracam do audycji po tylu latach i cały czas brakuje mi słów. Cały czas nie nauczyłem się mówić.
No ale z tymi latami to nie przesadzaj.
No widzisz, miałem na myśli miesiące, a mówię lata. No nic, no w każdym razie płyta jest dosyć stara, prawda?
Płyta jest dosyć stara, to jest 2005 rok, czyli niedługo będzie 20 lat od premiery. Ja ją właśnie bardzo lubię za to jakieś takie dziwne odwzorowanie tego świata właśnie Bruno Schulza, który jest taki oniryczny, surrealistyczny, właśnie tajemniczy, trochę zagadkowy. I tym bardziej mnie to dziwi, że płytę skomponował John Zorn, czyli rodowity Amerykanin, nowojorczyk, prawda?
Tak, i w ogóle wiesz...
I tak wyczuł ten klimat, prawda?
Tak, ale wiesz, to też nawet nie o to chodzi, bo kontekst był na początku żydowski, bo ta muzyka miała być z założenia taką interpretacją muzyki żydowskiej. Ale to właśnie Jarosław Bester tutaj zadziałał. To właśnie dzięki jego aranżacjom, jego interpretacji powstało to, co jest.
No tak, ale kompozycje są jednak Johna Zorna.
Tak, ale też właśnie Jarosław Bester dodał tak dużo od siebie, że właściwie można chyba mówić o autorstwie podwójnym. Uh-huh, Bestera, uh-huh. I Bestera i Zorna. No bo jednak te kompozycje, ponoć Zorna w takiej swojej pierwotnej formie, to jednak więcej miały wspólnego z taką muzyką bardziej, nie wiem... orientalną, na pewno mniej tak barwną, jaką tutaj zrobił Jarosław Bester.
No tak, tutaj też trzeba wspomnieć, że John Zorn to jest też twórca projektu Masada, który jest właściwie w brzmieniu trochę podobny do tego, co tworzy Krakow Klezmer Band. No ale to jest muzyka taka bardziej zanurzona w tej scenie downtown nowojorskiej. Mhm. Bardziej taka może eksperymentalna i rzeczywiście tutaj gdzieś się te drogi tych dwóch światów tego polskiego Krakow Klezmer i właśnie nowojorskiego świata Johna Zorna zbiegły. Zresztą to nie jedyny raz, prawda? Jeszcze następna płyta Book of Angel też jest wydana w Cadiku i też to chyba są kompozycje częściowo Johna Zorna.
Tak, w ogóle to też jest dla mnie fenomenalne, że taki polski artysta spotkał się z Johnem Zornem i wyprodukowali tak ciekawy temat i ciekawy projekt. W sumie żałuję, że później tak rzadko już ze sobą współpracowali. O ile w ogóle, trudno mi powiedzieć.
Nawet, szczerze mówiąc, tego dalej nie śledziłem, ale myślę, że jakiś tam kontakt chyba mieli, bo jeszcze przynajmniej mi się dwie płyty kojarzą, w których John Zorn maczał palce. To były chyba płyty Bester Quartet. Ale właśnie w ogóle interesuje mnie i cieszę się, że tą płytę omawiamy, bo właściwie mam zawsze taką ambicję, żeby nasze audycje były każda inna trochę od pozostałych, żeby to były takie inne światy muzyczne. I mam wrażenie, że czegoś takiego, co właśnie robi Krakow Klezmer Band, w ogóle nawet w najmniejszym stopniu jeszcze nie eksplorowaliśmy w ramach Kind of Jazz.
Ja ci powiem więcej. Ja nie wiem, czy w ogóle mieliśmy akordeon w tej audycji.
No właśnie. Może był, może nie był. Chyba nie był.
Chyba nie był, chyba właśnie. Nie był.
Ale pamiętasz, jak omawialiśmy płytę Atom String Quartet?
Tak.
I to troszeczkę tam takich klimatów było, wydaje mi się.
A, no, czy ja wiem, jakby Atom String Quartet bardziej chyba wchodził w takie rejony muzyki klasycznej mimo wszystko.
To prawda, ale jakaś tam nutka takiej klezmerszczyzny była, ale oczywiście to bez porównania mniej niż tutaj.
No, taka powiedziałbym ćwierć nuta, jeśli już. No co, to może sobie posłuchamy tutaj trochę tego, co Jarosław Bester upichcił.
No właśnie, właśnie. I co proponujesz?
A to może ty mnie zaskocz.
No to może Klezmer Karawan, ale nie z tej płyty, tylko z innej.
O, to może być ciekawe.
Powiemy potem z jakiej. Thank you.
utwór Klezmer Caravan, ten, który przed chwilą Państwo słyszeli, to takie tango fajne. Z albumu Warriors, oczywiście Kraków Klezmer Band, a ta audycja nazywa się Kind of Jazz. Jestem ja, Szymon Stępnik, oraz Mateusz Golami. Mateuszu, tutaj słyszeliśmy przykład wykorzystania akordeonu w takiej muzyce, nazwijmy, około jazzowej. No i mam do siebie pytanie, jakby czemu ten instrument tak rzadko jest kojarzony z jazzem? Czemu tak rzadko jest wykorzystywany w muzyce jazzowej?
To jest już ciekawe pytanie, ale ja myślę, że to trochę wynika z tego, że w polskiej kulturze muzycznej akordeon nie za dobrze się kojarzy. Myślę, że on się kojarzy z taką muzyką cygańską często, z taką trochę dziadowską, z takim dziadostwem jakby muzycznym. Myślę, że teraz to się trochę zmienia, bo w tej chwili są takie mody retro i ten akordeon jakoś też wraca do łask jako taki szlachetny instrument, ale myślę, że to może być z tym związane, że on po prostu mało się kojarzy z elegancją muzyczną.
Trochę tak. Mi się przede wszystkim kojarzy z Bałkanami. No i nawet tutaj.
Albo z Cyganami.
Albo z Cyganami. No, Bałkany, Cygani. Tak. No. Ale wiesz co, nawet tutaj, mając na względzie to, że ta muzyka jest bardziej żydowska, bardziej jazzowa, no to trudno było uniknąć takich skojarzeń bałkańskich. No ja przynajmniej często słyszałem i widziałem te rejony, prawda, Serbii, Bośni. No, trudno uciec z tym brzmieniem od takich skojarzeń.
Zgadza się. Myślę, że ta muzyka etniczna, powiedzmy, tej części Europy, ona ma ze sobą dużo wspólnego, czyli muzyka, powiedzmy, cygańska, bałkańska, żydowska, one trochę brzmią podobnie. Nawet myślę, że polskie etno coś ma też takiego w sobie może podobnego, chociaż przynajmniej może mi się tak bardzo w to nie szedł. Ale rzeczywiście tak. I myślę, że na przykład też na tym utworze Klezmer Caravan trochę w drugiej części utworu było słychać nawet jakby elementy tanga. Więc myślę, że panowie z Kraków Klezmer Band, oni oczywiście deklarują się jako grający muzykę klezmerską, ale tam są też wpływy innych kultur, myślę, takie bardziej subtelne, ale myślę, że nie można ich wykluczyć.
Tak, zdecydowanie. Ale wiesz co, ja akurat Jarka Bestera i w ogóle klezmerów, może to będzie trochę kontrowersyjne, chociaż może niekoniecznie zważając na naszą audycję, ale dla mnie to jest przede wszystkim muzyka jazzowa. Przynajmniej na tej płycie Sanatorium Under the Sign of the Hourglass, którą tutaj słuchamy podczas dzisiejszej audycji i omawiamy. No, ja słyszę bardzo dużo wpływów muzyki jazzowej. Recenzowałem kiedyś dla Polish Jazzu taki album jak Balkan Grooves, gdzie tam Jacek Greczow grał na akordeonie. No i tam u niego trudniej było uchwycić tą jazzową nutę. Natomiast Jarek Bester, chociaż prawdopodobnie nie wiem, czy mnie jeszcze lubi po takich pewnych nieprzychylnych recenzjach na blogu Polish Jazz, ale mniejsza.
Może nie wchodźmy w to.
Może nie wchodźmy w szczegóły, ale tak czy inaczej, niezależnie tutaj sympatii i antypatii, ja uważam, że on jest wybitnym akordeonistą. Jakby on potrafi uchwycić ducha muzyki jazzowej w swojej grze i na tej płycie doskonale to pokazuje.
No i właśnie, bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo mieliśmy zagrać teraz utwór Pagiel, ale myślę, że w związku z tym, że mówisz o tych jazzowych konotacjach Kraków Klezmer Band, to może byśmy zagrali Regalima z tej płyty, bo tam jest taka fajna linia kontrabasu i ten utwór ma właśnie taki bardzo jazzowy vibe, moim zdaniem.
Regalimas.
Regalim.
No widzisz, cały czas mam tutaj problemy ze słuchem, jeszcze muszę się wdrożyć w ponowne prowadzenie audycji. Zatem
miejmy nadzieję, że Grażyna nas słyszy i damy radę puścić Regalim.
Zatem proszę Państwa, Regalim.
No i właśnie, wybrzmiał nam Pagiel, miał wybrzmieć Regalim, nic się nie stało, ale...
Regalim jeszcze wybrzmi.
Ale Regalim jeszcze wybrzmi, tak jest. No i właśnie, Szymon, powiedz, co sądzisz o Pagielu, bo to jest taki bardzo refleksyjny utwór, chyba najbardziej na całej płycie.
Tak, jestem zaskoczony, że akurat tutaj jest tak mało akordeona, a więcej jest skrzypiec, chociaż to i tak jakby wpisuje się w te nurty tej klezmerowatości, jak tutaj to określiliśmy.
To prawda, i w ogóle ten utwór mi się kojarzy z taką melancholią, nostalgią za tym światem małych miasteczek żydowskich, których już nie ma, no wiadomo, wojna i to wszystko się skończyło, ale gdzieś jest taki pewnie u wielu ludzi sentyment do takiego świata i myślę, że jakoś ten utwór zaklina tą przestrzeń w taki magiczny sposób. Ja od razu jak słucham tego utworu, to sobie wyobrażam, że zwiedzam jakiś sztetl przedwojenny.
Tak, w ogóle to jest ciekawe, bo takie ludowe granie na skrzypcach to od razu budzi skojarzenia z musicalem, Skrzypek na dachu, a tym samym z kulturą żydowską. Chyba coś jest w tym takim instrumencie, że wiesz, że słyszysz takie szybkie granie na skrzypcach, proste, to od razu widzisz przed sobą jakąś taką gminę żydowską, gdzieś takie biesiadne zabawy w tej kulturze.
Być może, chociaż akurat w tym utworze jest taki pierwiastek refleksyjny, prawda, wysuwający się na pierwszy plan. Ale właśnie niektóre utwory na tej płycie są takie skoczne i ma się wrażenie, jakby się było na takiej zabawie żydowskiej, prawda, szalonej trochę.
No tak, ale to nawet, ja nie wiem, czy pamiętasz Jankiela.
Tak, instytucję Jankiela. Znaczy nie mogę pamiętać, ale kojarzę.
No ale to też Jankiel, jak grał na swoich cymbałkach, to też nie były tylko zabawne nuty, ale czasem tam, wiesz, pojawiał się fałsz, czasem smutek. Więc nawet jeśli tutaj mówimy o muzyce rozrywkowej, to nawet w tej muzyce rozrywkowej, tej żydowskiej, pojawiają się te nieco smutniejsze, refleksyjne nuty, jak to słusznie zauważyłeś.
To bardzo ciekawe, co mówisz. Zapewne tak jest, jak mówisz.
Zapewne tak nie jest, ale coś musiałem powiedzieć.
No tak, mamy w końcu godzinę audycji i czasami nie mamy co powiedzieć.
Ale ja jeszcze mam coś do powiedzenia akurat o tej płycie, bo słuchałem jej i ona oczywiście bardzo mi się podobała, ale oczywiście musiałem się do czegoś przyczepić i to, do czego mogę się tutaj przyczepić, to jej produkcja. No, o co mi chodzi? Już ci tłumaczę. Mam wrażenie, że mix i mastering tych wszystkich instrumentów trochę tutaj zawodzi, ponieważ też często instrumenty na siebie nachodzą, artykulacja jest tutaj niemal niesłyszalna w wielu aspektach, no i trudno jakby docenić jakość tej całej produkcji, tą jej wyjątkowość, bo utwory rzeczywiście są różne, bardzo od siebie inne, aczkolwiek często masz wrażenie, że zlewają się w całość po pewnym czasie.
Właśnie tu bym się nie zgodził. Myślę, że one są bardzo takie swoiste i w związku z tym każdy utwór to jest taki trochę osobny wszechświat i one mi się właśnie mało zlewają, ale co do produkcji bym się z tobą zgodził, że płyta jest trochę niedbale wyprodukowana, pomimo tego, że to jest Cadyk Johna Zorna, nie wiem, może dlatego, że koledzy z Polski to trochę mniej się przyłożyli, ale rzeczywiście tak, myślę, że te dźwięki się trochę instrumentów zlewają, że mogłyby te właśnie takie niuanse tego masteringu być trochę lepiej zrobione.
Tak, ale też mam wrażenie, że trudno tak naprawdę dobrze uchwycić w miksie akordeon. No bo jednak akordeon jest taki, że...
Taki zagłuszający trochę.
Zagłuszający, tak? Zagłusza inne instrumenty, zbyt mocno wychodzi na pierwszy plan. A z kolei jak były takie utwory, gdzie akordeon tylko robił tło, to z kolei był bardzo słabo słyszalny. No i też w ogóle te niuanse artykulacyjne, o których tutaj mówiłem, przez to zupełnie nie istnieją. Nie słyszysz różnicy pomiędzy głośnym a cichym graniem na tej płycie.
No tak, generalnie płyta jest dosyć głośna, prawda? I tutaj jakby tych takich fragmentów refleksyjnych jest może trochę mniej, ale gdzieś dotarłem do recenzji tej płyty, w której recenzent amerykański zwracał uwagę, że jest tutaj cała gama wpływów, nawet wpływy noise'owe. I rzeczywiście, w tym utworze Pagiel, który słyszeliśmy przed chwilą, jest tam taki fragmencik noise'owy jakby na skrzypcach grany.
Tak, ale taki króciutki, no, mimo wszystko.
Tak, ale to jest fajne, bo to są takie elementy jakby rodem z jakiejś muzyki awangardowej, atonalnej, prawda?
Tak, ale to jest, wiesz, jakby moim zdaniem wielkość mimo wszystko Jarosława Bastera, Johna Zorna, że oni nie robią z noise'u, jakby, wiesz, głównego środka do przekazywania uczuć, do przekazywania muzyki, to raczej jako taka odskocznia, nie, do dalszych melodii. I to jest moim zdaniem jakby prawidłowe wykorzystanie noise'u w muzyce jazzowej.
Zgadza się. Myślę, że też ważnym słowem wobec tej płyty byłby postmodernizm. Bo to jest płyta, prawda, która właściwie bazuje, czy można powiedzieć, jest takie ładne słowo, superweniuje. Mhm. Czyli jakby bazą jest ta stara muzyka żydowska, a nad nią jest nabudowana taka nowoczesna muzyka jazzowa, wykonywana przez współczesnych, grających bardzo taki w sumie nowoczesny jazz, prawda, muzyków. I w tym sensie jest takie właśnie postmodernistyczne jakby przetworzenie tych starych utworów klezmerskich, czy właściwie nowych, ale brzmiących jak stare trochę.
Trochę tak, masz rację. No i to jest moim zdaniem świetne, że znowu tutaj wracam do tego, że John Zorn i Jarosław Bester zrobili naprawdę wyjątkowy album i gdyby nie produkcja, to ja nie wiem, czy nie mielibyśmy do czynienia z jednym z ważniejszych albumów w historii polskiej muzyki.
Zgodziłbym się z tobą, że tak to bym dał, nie wiem, 9 na 10, a tak to daje 7 na 10.
No co, coś koło tego. W ogóle, wiesz co, tak sobie myślę, że teraz z Jarosławem Besterem to mam trochę taki stosunek jak Salieri z Mozartem w filmie Amadeusz.
Rozumiem, że ty jesteś Mozartem.
Ja jestem Salierim, a Mozartem jest Jarosław Bester.
To mnie zaskoczyłeś.
W sensie, jakkolwiek tutaj można dużo powiedzieć o muzyce Jarosława Bestera, o tym, co teraz robi, ale no, trzeba przyznać, że jest moim zdaniem wybitnym akordeonistą jazzowym i chyba w Polsce obecnie najlepszym.
Jest rzeczywiście bardzo ciekawą postacią, chociaż mam wrażenie, że obecnie ma trochę gorszy okres, a ta płyta to był złoty okres Krakow Klezmer Band.
To może posłuchamy sobie teraz muzyki. Utworu, który miał zabrzmieć, a nie zabrzmiał, czyli...
Regalim.
Słuchajmy. Thank you.
Tak, i wracamy po Regalimie, tym właśnie utworze, który bardzo mi się ze światem jazzowym tak czysto skojarzył i to właśnie jest ta refleksja Szymona o tym, że jednak jazzu tutaj dużo mamy. No i jeszcze mamy taki mały kącik nowości.
Tak jest, zgadza się. Posłuchamy sobie zespołu Błękitno, pierwszego singla z tego wydawnictwa, które właściwie ukaże się przedpremierowo, ponieważ premiera tego singla jest dopiero 10 maja, ale tutaj dzięki uprzejmości duetu muzyków, bo właściwie tym jest zespół Błękitno, czyli Ola Madej i Kasper Socha, będziemy mieli okazję przesłuchać przedpremierowo. Debiutancki LP pod tytułem Drewno ujrzy światło dzienne we wrześniu tego roku. Zatem to była audycja Kind of Jazz, na którą zapraszali
Szymon się kłania, tak.
Szymon Stępnik, Mateusz Golami, a audycję realizowała niezastąpiona Grażyna Bąk. Zatem zespół Błękitno, singiel Burza, przedpremierowo tylko w Kind of Jazz. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.